A w studio artysta Wojciech Siódmak. Dzień dobry. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Antoni Opaliński, autor wywiadu, dużego wywiadu z panem Wojciechem Siódmakiem, który jest w Kurierze Wnet. Wywiad bardzo ciekawy.
Dzień dobry, tak, bardzo ciekawy, ale to zasługa rozmówcy oczywiście.
Nie, ja dziękuję, naprawdę to jest piękny artykuł. Dziękuję bardzo.
I piękne słowa, taki może jednej rzeczy, bo poszukajmy odpowiedzi na pytanie, na które nikt nie znalazł odpowiedzi teraz w poranku, czyli piękno i jego definicja.
O, wie pan, definicja może być kosmiczna, bo kosmos jest piękny, prawda? Ale i matematyczna, bo naukowcy mówią, że dobre równanie jest równaniem pięknym, prawda? Czyli piękno jest tym ostatecznym, jest tym wyrazem po prostu niezwykłej harmonii uniwersalnej.
I jak pan maluje, stosuje pan techniki matematyczne, intuicyjne, jak pan osiąga to coś?
Tak, wie pan, nie, to są dwie rzeczy. Absolutnie nie matematyczne, ale my mamy w sobie tą matematykę, prawda? Jesteśmy stworzeni na zasadzie złotego podziału i wyczuwamy intuicyjnie po prostu tą harmonię. Na przykład Chopin w swoich 21 nokturnach, wszystkie jego nokturny są zbudowane na zasadzie złotego podziału, czyli po 2/3 punkt kulminacyjny zawsze wypada w tym złotym punkcie, prawda? I on tego nie liczył. Teraz to możemy podliczyć. Czyli ta wrażliwość na piękno, wrażliwość na ten złoty podział jest takim naszym, jest taką naszą codziennością, tylko że nie zwracamy na to uwagi. A dlaczego ja zwracam uwagę na piękno? Dlatego, że się wychowałem w Wieluniu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Ja widziałem tylko ochydztwo. Tylko ochydztwo i dzieci bez zębów. Widziałem po prostu te ulice z ruinami domów. Widziałem po prostu to wszystko, co wojna zostawia. I dlatego mam pewnego rodzaju wstręt do malowania i rysowania tego, co widziałem. Nie wiem, jakim cudem po prostu mój organizm odrzucił to wszystko i poszedł w stronę piękna. Dlatego bardzo zwracałem wtedy uwagę na piękne twarze, na jakieś niezwykłe rośliny. No to jest moja historia, prawda?
I o tej historii możemy w tym wywiadzie, który przeprowadził Antoni Opaliński, przeczytać. A teraz widzę, że pan przyszedł do studia z książką francuską o inwazji niemieckiej w Polsce. Co to za książka i dlaczego pan ją przyniósł do studia?
Przyniosłem, bo to był prezent Francuzów, bo oni wiedzą, że ja się urodziłem w Wieluniu i mówią, no to ci sprawimy na pewno wielką przyjemność, jak ci damy tą książkę, w której jest opisana po prostu inwazja niemiecka w Polsce. I co jest zabawne, zebrane przez Centrum Informacji i Dokumentacji polskiego rządu. Oczywiście to już jest owoc propagandy niemieckiej, niezwykle sprytnie zorganizowany, o czym my nie mamy pojęcia nawet. To było zrobione 6 miesięcy po wojnie, prawda, w kwietniu 1940 roku.
I tutaj 45, nie, po wojnie?
Zaraz po wojnie.
Po wojnie w 39.
Po wojnie w 39. Dobrze. Nie po wojnie, tylko
Tak, przepraszam. Po wybuchu wojny. Po wybuchu wojny i to było w tym. Pierwszego, i to brzmi rzeczywiście jak jakaś farsa, 1 kwietnia 40 roku. Oczywiście artykuł został napisany przez niemieckiego dziennikarza, ale wydany przez bardzo dobre wydawnictwo Flammarion francuskie, czyli stanowi pewnego rodzaju taką referencję, to znaczy, że można się o to oprzeć. Ale na czym polega ta manipulacja niemiecka, która do tej pory działała, bo prezydent w zeszłym roku był na uroczystościach upamiętniających właśnie ten atak niemiecki na Wieluń. Po raz pierwszy przyjechał w sposób oficjalny do Wielunia. No i tutaj Wielunia nie ma. Patrzę tutaj na Wieluń, nie ma po prostu. Jest w zasadzie pominięty. Jest kilka informacji. Natomiast to wszystko, co my znosimy od chwili zakończenia wojny, to znaczy cała ta epopeja Westerplatte, ona tu jest opisana dokładnie tak, jak się odbywa cały czas. Czyli dobra propaganda polega na tym, żeby po prostu przewidzieć. No i oczywiście regularne te uroczystości na Westerplatte przyklepują tą tezę niemiecką i oczywiście my się pogrążamy w tym kłamstwie. A nikt natomiast nikomu nie przychodzi do głowy, żeby powstał w Wilniu memoriał. Są takie niesamowite trudności. Tą rzeźbę, którą tam zrobiłem, ale która nie mówi o wojnie, tylko mówi, co wojna niszczy, no to również miałem bardzo duże trudności, żeby to zrobić. I cała ta moja walka trwa 15 lat, prawda?
A dlaczego to jest ważne?
Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że z dwóch powodów. Bo to jest nasza tożsamość, prawda? A po drugie, to jest tak ważne, bo dzisiaj sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy jak bardzo łatwymi ofiarami jesteśmy tych różnych skandalicznych wypowiedzi na temat polskich obozów zagłady, prawda? Ten teren, na którym, który powinien być zaludniony, w cudzysłowie, po prostu tą prawdą historyczną, on jest ugorem w Polsce. Nie ma. Po 50 latach umysły ludzi następnych pokoleń, tych pokoleń, które przychodzą, które są po 50 latach, są absolutnie dziewicze, prawda? Można im wcisnąć każdą informację i ona sobie tam rozwinie się. No i dlatego od jakiegoś czasu, na pewno państwo zauważyli, że Niemcy prowadzą bardzo sprytną politykę, jak nie film z Tom Cruise'em, to jakieś inne, prawda, tam wybielenie von Stauffenberga. No to są wszystko metody propagandowe, którymi, na zasadzie których działa również każda agencja reklamowa, promocyjna na Zachodzie. Po prostu pewnego rodzaju mądrość, spryt i manipulowanie faktami. I nie powinniśmy się temu dziwić, dlatego że tego typu manipulacje istnieją od zarania dziejów. Prawie każdy szef, który nie wygrał wojny, którą wypowiedział, mówi, że ją wygrał, prawda? I buduje tam jakieś pomniki. No i do historii przychodzi to, co on chciał powiedzieć, bo ma po prostu tą siłę, żeby zbudować pomnik czy też inne rzeczy. I cały czas historia jest manipulowana na korzyść właśnie silniejszego. Nie mówię zwycięzcy, ale silniejszego.
Pan jest również świadkiem historii, także tej historii, o której dzisiaj już wspominaliśmy w poranku, bo pan pamięta rok 68 z tego miejsca najbardziej znanego, czyli z Paryża.
Tak, tak. Ale muszę powiedzieć, że się musiałem ukrywać, bo nie chciałem, żeby mnie wyrzucili z Francji. I po prostu byłem takim świadkiem dosyć odległym. No ale to było po prostu, to były wydarzenia, które dotyczyły tej klasy, której się dobrze powodziło, prawda? To takie żądania, że zabronione jest zabraniać i tak dalej, i tak dalej.
A jak ta Francja się zmieniła przez ten 68 rok?
Niedobrze. Niedobrze się zmieniła, dlatego że Francja ma misję jak gdyby nieustannego honorowania tego sloganu, czy też tego, no tak, można to nazwać sloganu, że Francja jest krajem wolności. No i te tezy rewolucyjne, one są nieustannie podkreślane, prawda? To sprowadzanie wielkiej ilości emigrantów i tak dalej, to wszystko jest w imię jakiegoś politycznego zamiaru, co oczywiście odbija się na społeczeństwie francuskim, które tego nie rozumie, tego nie chce. No i to jest właśnie wielki problem.
W Paryżu często pan rozmawia o historii, o Polsce z kolegami Francuzami, artystami.
No, znaczy, oni doskonale wiedzą, co ja robię, prawda? Ale od jakiegoś czasu zauważyłem, że może nie tyle koledzy, którzy dobrze znają moją to, co ja chcę zrobić, żeby nie zapomniano o Wieluniu z powodów czysto osobistych, bo mój brat przecież ucierpiał z powodu tych nalotów, to zachowują się w porządku. Natomiast jest dużo ludzi, którzy patrzą teraz na nas, na Polaków, z takim lekkim przymrużeniem oka i zastanawiają się, czy to nie jest przypadkiem prawda, że te obozy zrobili Polacy. Wybudowali Polacy. Proszę zapamiętać, że to, że my, na przykład, że rząd polski reaguje w jakiś sposób, to coś daje, to nic nie daje, dlatego że pewne fakty zostały już wypowiedziane, prawda? Pewne oskarżenia poszły w eter, w gazetach i tak dalej, i tego odkręcić nie można. My, Polacy, moim zdaniem, potrzebujemy teraz nowe 50 lat, żeby zbudować naszą prawdę i żeby od niej już nie odchodzić. Natomiast teraz, jak pan przekona te rzesze młodych ludzi, którzy zapoznają się z historią Europy na bazie tych danych, tych sfałszowanych danych? To jest wręcz niemożliwe. Więc musimy wiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne. Uważam, że to jest bardzo dobry argument, że Polska żąda, jakby to powiedzieć, tego wynagrodzenia tych strat. To nosi jakąś nazwę, jak to się...
Reparacji,
tak. Uważam, że to jest bardzo dobry argument, bo on w pewnym sensie jak gdyby zatrzymuje, prawda, tą lawinę kłamstw, że to są polskie obozy. Ale praca jest bardzo długa i my nie mamy doświadczenia, muszę to powiedzieć, że w Polsce nie ma tego doświadczenia, jak postępować, jak mówić o polityce historycznej. To trwa we Francji od setek lat, a tak jak mówią, od zarania dziejów, to już jest praktykowane. U nas nie.
Dopiero to wszystko gdzieś rodzi się w głowach
się,
i w dyskusjach to czujemy. Ja odwołam się jeszcze do wywiadu Antoniego Opalińskiego, bo tutaj jest jedno, to nie jest dziennikarstwo śledcze, tylko to jest śledztwo artystyczne. Jest coś takiego, prawda, że artysta też jest śledczym.
Obserwatorem.
Obserwatorem, ale i śledczym, bo tutaj jest wymienione, tylko nie potrafię teraz znaleźć tego w tym dużym artykule od cytatu, ale może Antoni pamięta, że ci bohaterowie sztuki współczesnej naśladowali jednego z ważnych artystów, nie powołując się na niego i nie mówiąc... Kto to był?
Salvador Dali na przykład. I ludzie o tym nie wiedzą absolutnie, bo brak jest kultury, prawda? Salvador Dali oparł się, i nie tylko Salvador Dali, ale również Magritte, również Chirico, Picasso oparli się na rycinach Giambattista Bracelli, taki rytownik z okresu renesansu, który zrobił 100 rycin. Ryciny były tak wymowne i tak inteligentne, że oni to podłapali jako pewnego rodzaju trampolinę do własnych dzieł. Można oczywiście, uważny obserwator czy też miłośnik sztuki zauważy od razu, jak dużo jest tej ingerencji Bracellego w dziełach Salvadora Dali. Ale musimy pamiętać, że to był okres, znaczy okres tego największej sławy Salvadora Dali, to był okres, kiedy media były bardzo silne, ale nie rozpraszały się, prawda? Także jak dziennikarz w radiu powiedział, no to było wszędzie słyszane. Jak wyszło to w jakimś tygodniku, na przykład Figaro, to wszyscy wiedzieli o tym. Teraz jest dużo stacji, dużo gazet, które mogą podważyć to, prawda? I ludzie również to obserwują. Wtedy po prostu to, co było powiedziane, stawało się prawdą. No i tak jest, że artyści inspirują się, prawda, bo my po prostu chłoniamy jak gąbka pewne rzeczy. Natomiast nie przyznać się do tego, uważam, że to jest potworne.
Są cytaty takie dosłowne? Czy to jest
tak,
taka...
Na przykład ta kobieta z szufladami. To jest dokładnie ściągnięte, tak się mówiło kiedyś, jak byłem studentem w Polsce, ściągnięte z przykładów Bracellego i wiele innych rzeczy. Na przykład Magritte, ta postać, która ma zamiast klatki piersiowej klatkę z ptakiem, to również jest zainspirowane lub ściągnięte z Bracellego i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ta geniusz tego człowieka polegał na tym, że stworzył rzeczy mimochodem, prawda, które są absolutnie oryginalne. No i to zafascynowało ludzi, którzy nie mieli do czynienia z tego typu oryginalnymi rzeczami, bo była abstrakcja wtedy. I dla nich to było zaskoczeniem.
A najważniejszy obraz dla pana, który widział pan w życiu, największe wrażenie zrobił, numer jeden, jest taki czy nie?
Nie, w każdym razie nie Mona Lisa. Co zrobiło na mnie wielkie wrażenie, to po prostu, jak pojechałem do Paryża, muzeum w Louvre, bo ja znałem te wszystkie obrazy z nędznych reprodukcji i również Caravaggio, jak chodziłem po kościołach w Rzymie i oglądałem te, i po muzeach, i oglądałem jego dzieła, i wielu innych.
I był pan w Kaplicy Sykstyńskiej i tam zaobserwował pan co?
Tak, to jest, wielu ludzi nie wie o tym i to jest bardzo ważne, że jak patrzymy na tą grupę Boga, prawda, i grupę, i Adama, który wyciąga, Bóg wyciąga do niego rękę, prawda, pamiętamy wszyscy tą scenę. Więc grupa z Bogiem, która jest tą takim owalem, tkaniną owalną, i z Bogiem w środku, takim w pozycji takiej pół leżącej, reprezentuje przekrój mózgu, prawda? I dlaczego to zrobił Michał Anioł? Dlatego, że robił wtedy bardzo dużo sekcji zwłok i intrygowało go, gdzie jest umiejscowiona dusza ludzka, prawda? A poza tym to był niezwykle interesujący człowiek. To on w Kaplicy Sykstyńskiej w innych miejscach również tam umieścił detale anatomiczne, które są takim po prostu dowodem, że on nie był po prostu takim pokornym człowiekiem, ciągle szukał czegoś nowego, żeby coś odkryć, prawda? I no i teraz, skoro wiemy właśnie, że w tych obrazach Michała Anioła jest ten anatomiczny jak gdyby pierwiastek, no to inaczej patrzymy na to wszystko. Ważne jest też, żeby otworzyć wrażliwość dzieci, które niestety się teraz skupiają tylko i wyłącznie na telefonach, na tabletach i na innych rzeczach.
To jest tak. Tytuł znaczący wywiadu Antoniego Opalińskiego. Kiedy przestaniemy rysować i pisać, staniemy się robotami. To jest cytat.
Tak, nawet gorzej niż robotami, bo robot jest wydajny, a my nie będziemy tak wydajni.
Ale pan nie ucieka tylko w te ciekawe, chociaż czasem abstrakcyjne rozważania. Pan zawsze jest blisko polskiej historii. Co pan będzie robił 1 września?
A 1 września? No chcieliśmy zrobić 1 września wręczyć Nagrodę Pokoju w Wieluniu. Niestety to się nie udaje, no bo jest jakaś tam pewnego rodzaju, nazwijmy to, nieudolność, prawda, w tym mieście i zrezygnowałem w tym roku z tego, bo dostałem odpowiedź i wszelkie zapewnienia tak późno, że nie mogłem skontaktować tych wspaniałych laureatów, o których marzymy. Marzymy naprawdę o wielkich laureatach, gigantycznych wręcz, którzy poprzez swoją wielkość mogą to imię Wielunia wypromować, prawda? Bo my nie mamy przecież możliwości, żeby wypromować w inny sposób, jak poprzez sztukę.
Oby ta nagroda była kiedyś przyznana, oby jak najszybciej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję. Ta nagroda będzie przyznana w przyszłym roku. Tak. Być może w innym mieście, które ma warunki, żeby przyjąć wielką osobę. No i...
Ale nie możemy powiedzieć, co to za wielka osoba, dlatego...
No nie, oczywiście. Tym bardziej, że nie wiemy, czy ona się zgodzi.
Nie tylko służby specjalne mają swoje tajemnice, również artyści.
Tak.
Wojciech Siódmak dziękuję, był pięknie. Gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:43. A teraz opowiemy państwu historię dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Mariusza Wachowicza, który 2 lata temu?
2,5.
2,5 roku temu uległ poważnemu wypadkowi na rowerze. Został znaleziony na ścieżce rowerowej w Warszawie obok swojego roweru z bardzo poważnym urazem głowy. Pani Katarzyna Pinkosz, dziennikarka medyczna, autorka książki Wybudzeń, tak? Wybudzeń?
Tak, Anna, Wybudzenia.
Wybudzenia, właśnie. Anna Chmielewska, siostra. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Udało się, tak? Bo to było, stan był ciężki, stan był krytyczny.
Tak, stan był krytyczny. Właściwie lekarze nie dawali szans Mariuszowi na to, że początkowo, że w ogóle przeżyje ten wypadek, że przeżyje operację. Okazało się, że przeżył. Później mówiono nam, że to będzie stan wegetatywny. Mariusz się nie wybudzał po operacji. Kiedy pojawiły się takie dyskretne sygnały, że jednak może będzie chciał wracać do świata, że może to się udać, no niestety nie dawano nam na to szans.
Ale zdarzył się cud.
Zdarzył się cud i Mariusz niewątpliwie zaczął wracać do nas. No, jego tak jakby takie delikatne symptomy powrotu zadziwiały lekarzy, tak? Bo ich zdaniem nie powinny w ogóle mieć miejsca. Mariusz zaczął otwierać oczy, zaczął delikatnie poruszać ręką, nogą i tak pomalutku było coraz lepiej. Później skontaktowaliśmy się z profesorem Janem Talarem i to była pierwsza osoba tak jakby na tej naszej drodze, którą spotkaliśmy po Mariusza wypadku, która powiedziała, będzie dobrze, musimy o Mariusza walczyć. No pan profesor powiedział, że kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy zaczynał swoją praktykę lekarską, też miałby takie zdanie, z jakim my tak jakby wyszliśmy ze szpitala, przekazane nam przez lekarzy. Natomiast powiedział, że będzie dobrze i to była pierwsza osoba, która nam pozwoliła uchwycić się nadziei. Później był wszczep stymulatora w lipcu 2016 roku. Mariusz przeszedł operację wszczepu stymulatora w Olsztynie. Stymulator wszczepiał zespół profesora Wojciecha Maksymowicza. No i od tamtej pory jest coraz lepiej.
Na tyle jest lepiej, że Mariusz zaczął pisać, tak?
Tak, Mariusz pisze. W tej chwili obsługuje tablet, zaczyna obsługiwać telefon, wypowiada pierwsze słowa, gdzie też na powrót mowy nie dawano nam szans. Ale Mariusz jest wojownikiem i zawsze nim był. Także myślę, że on udowodni wszystkim, że to jest jednak możliwe, żeby wyjść z takiego stanu. On się nie poddaje, więc no, my też się nie poddajemy.
Napisał książkę 5 pór roku w kuchni, smak życia.
5 pór roku w kuchni, smak na życie, tak. To jest zapis kulinarnego bloga, który Mariusz prowadził przed wypadkiem. Gotowanie było jedną z jego pasji. I na krótko przed wypadkiem tak uporządkował ten swój blog, więc nawet tak żartowaliśmy, że teraz to już jest taka forma, że można by to wydać w formie książki. On oczywiście chciał, żeby tam było więcej przepisów. No nie zdążył, tak? W związku z czym wydaliśmy książkę, zaczerpnąwszy te wszystkie przepisy z jego bloga. No jest to taki pomysł po prostu na uzyskanie dodatkowych środków na rehabilitację, która musi być bardzo wysoce specjalistyczna i bardzo intensywna.
I bardzo kosztowna.
I bardzo kosztowna, tak. To są koszty rzędu 12-15 tysięcy miesięcznie.
I Narodowy Fundusz Zdrowia...
Narodowy Fundusz Zdrowia absolutnie nie uczestniczy w kosztach. Czyli to jest wszystko po naszej stronie i dzięki pomocy też ludzi z zewnątrz, tak, przyjaciół, znajomych Mariusza sprzed wypadku, którzy go nieustannie wspierają. No jakoś dajemy radę koszty tej rehabilitacji pokryć, ale jest ciężko.
I dlatego, proszę państwa, kupując taką książkę Mariusza, tak, wspieramy w ogóle cały ten proces trudnej rehabilitacji.
Tak, ponieważ dochód ze sprzedaży książki jest w całości przeznaczony na rehabilitację Mariusza.
Czy jutro spotkamy się przy ulicy Emilii Platek 29/31 na jarmarku wnet?
Z wielką przyjemnością.
Czy będą książki?
Będą książki.
Czy będzie pani?
Będę.
A pani?
Dziękuję, jeżeli zostanę zaproszona, to oczywiście też przyjdę.
Zostanie pani zaproszona również z książką, bo tej książki nie mamy, ale patrzę na zegar, też nie mamy specjalnie czasu. Co to za książka?
Możemy się umówić następnym razem. Od tej Powód książki do właściwie życia. Wszystko się zaczęło, to znaczy, tak jak Ania tutaj opowiadała o operacji wszczepienia stymulatora Mariuszowi, tak my wtedy poznałyśmy się pierwszy raz, ponieważ wtedy właśnie pisałam książkę Wybudzenia. Mariusz jest jednym z bohaterów tej książki. Książka Wybudzenia opowiada o Mariuszu, ale też o innych osobach, które wybudziły się ze śpiączki i o osobach, które walczą ze śpiączką i o osobach takich jak Ewa Błaszczyk czy profesor Maksymowicz, które pomagają im wrócić do życia.
I również panią z książką zapraszamy na jutro jarmark wnet. Możemy pomóc. Warto pomagać. Bardzo serdecznie panią dziękuję za wizytę w Poranku wnet. Pani
dziękuję.
Katarzyna Pinkosz i pani Anna Chmielewska. Pani Anna Chmielewska, siostra Mariusza Wachowicza, były gośćmi Poranka Wnet. Jest godzina 9:49 na zegarze. Dzisiaj jest 23 marca i myślę, że do studia za chwilę wejdzie Wojciech Piotr Kwiatek.